karykaturę Chrystusa. Karykaturę właściwie nauki Chrystusa przez usuwanie to, co jest najważniejsze, aby szczęśliwie żyć na ziemi, a potem a niebo, a piekło, a wszystkie słowa Chrystusa, co jest konieczne do zbawienia dusz, walka duchowa, ataki diabła, że to, co najbardziej obraża Pana Boga i prowadzi ludzi tak naprawdę, jeśli nie nawracają się w post do wiecznego potępienia, to jest to znanie dobrze, wspaniałe, z błogosławieństwem hierarchii. I nie my odchodziliśmy od Kościoła. Są ci, którzy po prostu przeniewierzają się temu, co nie ulega nigdzie zmianie. Tej nauce Chrystusa. I nauka Chrystusa jest tak, nawracajcie wszystkie narody, odmawiajcie codziennie różaniec, powierzymy po prostu całą tą sprawę, nasze bractwo, przyszłość Kościoła. Matka Najświętsza wielokrotnie pokazuje sensowy wymiar tego kryzysu, ale powiedział Fatimie na przykład na końcu, moje niepokalane serce zatriumfuje.
Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Naszym gościem jest ksiądz Karol Sztelin, przełożony dystryktu Polski Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Księże Karolu, 29 czerwca tego roku będzie ksiądz obchodził 38. rocznicę swoich święceń kapłańskich. I co interesujące, święcenia prezbiteratu otrzymał ksiądz z rąk arcybiskupa Marcela Lefebvre'a przeddzień święceń biskupich z roku 1988. Czy może ksiądz powiedzieć, jak ksiądz wspomina ten czas i czy jest coś, co istotnie łączy tamtą sytuację z tą obecną, ponieważ 1 lipca bractwo będzie wyświęcało znowu nowych biskupów po 38 latach. A czy jest coś, co sprawia, że te okoliczności są inne?
No najpierw po prostu moje wspomnienia. Oczywiście to był po moim chrzcie na pewno najważniejszy dzień mojego życia i wielka łaska mi spotkała, że byłem w ostatniej promocji, którą arcybiskup Lefebvre sam wyświęcił. Za to jestem też opatrzności niezmiernie wdzięczny. Oczywiście to było okoliczności bardzo wyjątkowe, ponieważ akurat właściwie już wspomniałem, święcenia biskupie zostały ogłoszone i zostały realizowane. I z tego powodu całe to przygotowanie tego wydarzenia było dla mnie osobiście bardzo spokojne. To byłem misjonarzem w Afryce jako diakon i przygotowałem tam właściwie prawie w dżungli podczas miesiący na to wszystko, nawet nie wiedząc, ponieważ nie wiedząc, czy będą święcenia biskupie, to bardzo ciekawe, ponieważ wtedy, i to jest już pierwsza wielka różnica z obecnym czasem, nie było internetu, nie było telefonu komórkowego, kontakty, szczególnie w tych odległych krajach świata, w Afryce, były bardzo utrudnione, więc doszły do nas najnowsze wiadomości, które dzisiaj po prostu pójdę na świat w ciągu jednej minuty, to między więcej 2-3 tygodnie, prawda? Więc ja dowiedziałem się, że arcybiskup Lefebvre wyświęci tych biskupów dopiero, kiedy już byłem na rekolekcji przygotowującej mnie do święceń razem z innymi współbraćmi, diakonami. I wtedy to było jasne, teraz będą za 2 tygodnie, prawda? Ale oczywiście potem, podczas tego czasu, my jako kandydaci byliśmy ochronieni, ponieważ od razu właściwie mieliśmy się przygotować do tego wielkiego wydarzenia i nie byliśmy po prostu zaangażowani w tej wielkiej, po prostu w tym wielkim, że tak powiem, zawieszaniu. To jest wtedy był dom generalny, arcybiskup Lefebvre, przewożeni różnych dystryktów, którzy tutaj w tym najwięcej byli zaangażowani. No i przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, arcybiskup Lefebvre przecież zapowiedział sakrę biskupie dosyć wcześniej, że ma ten zamiar i od tego momentu, kiedy pierwszy raz była taka oficjalnie mowa o tym, to wtedy już wewnątrz pracy było bardzo, bardzo, bardzo wielkie zamieszanie. Nie wszędzie, ale szczególnie w seminarium, gdzie ja byłem w Niemczech, to praktycznie wszyscy profesorzy seminarium razem z rektorem na czele byli radikalnie przeciw takiemu właściwym podziemdzięciu. I z tego powodu napięcie wewnątrz państwa dosyć mocne było. I to napięcie po prostu się zmagało w taki sposób, kiedy właściwie arcybiskup Lefebvre więc zaczynał ogłosić, że ma zamiar po prostu tych biskupów wyświęcić, to wtedy buntowali się, można powiedzieć, niektórzy, dokładnie ci, którzy później założyli Bractwo Świętego Piotra. A kiedy arcybiskup Lefebvre zapowiadał właściwie swój zamiar wyświęcenia biskupów, to wtedy była reakcja ze strony Stolicy Apostolskiej natychmiastowa, szczególnie ze strony kardynała Ratzingera. I tu, to trzeba też wiedzieć, kardynał Ratzinger u tych kapłanów bractwa, które naprawdę sprzeciwiali się święceniom biskupów, on właściwie wykazał się dla nich jakby człowiek, kapłan, kardynał, raczej przychylny do tradycji. To wiąże się z jego książką, raport o stanie wiary, który został wydany 1984 roku i wtedy po prostu tak naprawdę i oczywiście indult pierwszy raz znowu po 69 roku, że święta tradycyjna pozwolona jako indult, pierwszy indult, 84 rok i to też jaka zasługa kardynała Ratzingera, który przede wszystkim po prostu wtedy tak naprawdę widział, że jest kryzys w kościele, jest w pewnych miejscach stan konieczności i chciał po prostu tutaj w jakiś sposób tej katolickiej tradycji, powiedzmy tej tradycyjnej mszy świętej raczej, po prostu dać znowu jakieś miejsce istnienia w kościele po absolutnym zakazie podczas praktycznie 15 lat. I to zostało właściwie od kapłanów bractwa w tym czasie różnie przyjęte. Arcybiskup Lefebvre był bardzo powściągliwy. Niektórzy byli bardzo po prostu, jeszcze bardziej po prostu widzieli, tu jest jakaś pułapka, a inni, akurat ci, którzy stali się później oponentami święcym biskupów, oni po prostu wtedy właściwie bardzo, bardzo po prostu właściwie powitali, właściwie mamy po prostu, pamiętam słowo, mamy już jakąś furtkę, mamy już drzwi otwarte w ziemię i właściwie wielka nadzieja, że to będzie. No i co biskup Lefebvre potem, kiedy widział, że to jest indult przeciw nam, indult, który po prostu chce tak naprawdę tylko tych katolików tradycji pociągać, aby integrowali się w cały po prostu ten parlament po prostu różnych opcji, jako skrajna prawica, która toleruje i akceptuje skrajną lewicę, arcybiskup Lefebvre od razu właściwie powiedział, nie, to nie jest katolicka tradycja i muszę dalej iść. I kiedy widział, już jest bardzo stare, chore, bractwo się rozwija, to wtedy po prostu uznał za potrzebne po prostu święcenia biskupie. To jest bardzo jeden bardzo ważny punkt, który trzeba tutaj podkreślić w tym wszystkim, że arcybiskup Lefebvre zawsze czekał na znak opatrzności. Kiedy jest opatrzność Boża, który mu pozwala? Bo pamiętamy, że już 83 roku, to ja byłem w seminarium, to dostaliśmy wiadomość, arcybiskup Lefebvre ciężko chory. Ostatnie namaszczenie otrzymał. Wyobraźcie sobie, jest jedyny biskup, a my seminarzyści, co teraz jest, będzie, coraz będzie. Wszyscy piszemy do kaplicy, modlimy się gorąco. No Bogu niech będzie, no niech będą dzięki, arcybiskup Lefebvre przeżył, ale to już bardzo właściwie tak przerażenie jest już wielkie. Co będzie z nami po prostu, gdyby arcybiskup Lefebvre zmarł i już nie było nikogo. To koniec z nami. Prawda? To po ludzkie spojrzenie, ale jeśli siedzisz tą wszystkim wewnątrz, to emocje są niesamowite. I od tego momentu już były głosy i niemało wśród kapłanów bractwa, którzy prosili arcybiskup Lefebvre, czy nie rozważał, że może ewentualnie po prostu właściwie święcić biskupów pomocniczych, ponieważ po prostu kiedy nagle umiera, to koniec. Arcybiskup Lefebvre nie zgodził się. On powiedział, ja muszę mieć wyraźne znaki opatrzności Bożej, bo ja nie pracuję dla siebie, ale dla Kościoła. Ten punkt, gdzie arcybiskup Lefebvre w całym tym wyborze, czy jest czas i kiedy jest czas i wtedy po prostu właściwie jak dalej, działać, jej zasada zawsze było po prostu służyć Kościołowi. I tutaj mamy dokładnie to samo. Jestem pod wielkim wrażeniem, że nasz obecny przełożony generalny, ksiądz Pagliarani, niesamowity, mocny sposób w każdej chwili, przez każdą okazję podkreśla, my nie pracujemy dla naszego podwórku. My pracujemy dla naszego klubu. Nawet nie bezpośrednio tylko dla naszych wiernych, aby zapewnić kontynuację, albo właściwie, abyśmy mogli po prostu właściwie swobodnie działać i nie żyć w strachu, na końcu to wszystko się kończy. I to nie jest argument. Argument jest służyć Kościołowi. I Kościołowi służyć jest to po prostu ważne, aby mieć bardzo jasne i bardzo jasne, powiedzmy, jednoznaczne, właściwie znak opatrzności Bożej, teraz trzeba to robić. Co trzeba robić? Trzeba dokonać absolutny wyjątkowy czyn. Wyjątkowy czyn i każdy właściwie i w tamtych czasach, i teraźniejszych czasach kapłan bractwa po prostu jest świadomy, że jest po prostu tak wyjątkowy, że oczywiście stawiamy sobie sprawę, że tylko w absolutnych, wyjątkowych sytuacjach może dokonać ten czyn. I to jest tak, jak prawo kanoniczne to przewiduje. Normalnie ten akt zabroniony, ponieważ jest wyświęcenie biskupów bez zgody papieża, bez mandatu pontyfikalnego, jest absolutnie zabronione i za to jest jest nałożona kara ekskomuniki ipso facto. I czyli ekskomuniki mocą samego prawa kanonicznego. Natomiast same prawo kanoniczne przewiduje, jeśli zaś jest stan konieczności, jeśli zaś po prostu nastąpią takie okoliczności, które po prostu usprawiedliwiają wyjątkowość takiego jego czynu, nie tylko usprawiedliwiają, nawet wymagają, to wtedy po prostu jest znak, że trzeba wykonać. Trochę po prostu w prostacki sposób przykład, prawda? Normalnie jesteś właściwie w pięknym zamku, gdzie są wspaniałe, drogocenne witraże i tak dalej. No wtedy po prostu nikt nie będzie po prostu myśleć po prostu, że będzie teraz wychodzić z tych komnat właściwie przez to, że przybije żyby i po prostu wychodzisz przez okna. Nikt tego nie robi. Natomiast jeśli w tamtym domu jest pożar, jeśli ten pałac po prostu płonie i te wszystkie drzwi tam są zamknięte, jeśli otwierasz, to od razu umierasz i człowiek musi się uratować od tego momentu, z tego miejsca. Jedyna możliwość to jest po prostu przez okna i przez przybić szyb, które kosztują 100 tysięcy dolarów, no to musi to robić, inaczej zginie. Stan konieczności. I tu właściwie arcybiskup Lefebvre chciał wiedzieć, jest ten stan konieczności bardzo wyraźnie. I wtedy czekał aż do 1986 roku, aby powiedział, że teraz jest. I dał bardzo wyraźne trzy przyczyny, trzy argumenty, dlaczego teraz ten stan konieczności jest. I to jest bardzo ciekawe odnośnie do naszej sytuacji. Pierwsza przyczyna jest wizyta pierwszego papieża w historii Kościoła w synagodze. Dokładnie to, co biskupi, właściwie ekspert polski, teraz święci jako 40-lecie, po prostu wydając ten słynny list pasterski, aby zaprosić po prostu katolików, aby modlili się z Żydami w synagogach. To jest właściwie, arcybiskup Lefebvre widział to jako pierwszy znak, po prostu znak w stanie konieczności, ponieważ to jest nie tylko taki symboliczny gest, ale to jest wyznanie po prostu najokropniejszej obelgi wobec Pana Jezusa Chrystusa. Obiektywnie oczywiście, co w sercu człowieka jest, to Pan Bóg wie, ale obiektywnie stwierdzić, że wy Żydzi i my katolicy wierzymy w tego samego Boga, prawda? U Boga Abrahama i tak dalej, no to jest po prostu absolutna absurd i prowadzenie ludzi po prostu tak naprawdę od chrześcijańskiego, od prawdziwego, trójjednego Boga, no do tego właściwie pseudo-Boga, do tego architekta świata, do tego Allah muzułmańskiego, albo do tego Adonai, albo Jahowa żydowskiego, obecnych jeduizmu, który nic tam nie ma do czynienia z prawdziwym Bogiem. Drugi znak, arcybiskup Lefebvre, kardynał Ratzinger prosił go i bractwo, aby po tylu latach mogli po prostu ewentualnie przedstawić swoje racje, dlaczego arcybiskup Lefebvre jest takim przeciwnikiem soboru i co tam niżej nie podoba się. I tu zostało opracowane tak zwane dubia. To był jest taki dokument naszego bractwa, arcybiskupa Lefebvre i różnych kapłanów, którzy wystosowali ten dokument, który podalali po prostu te wszystkie wątpliwe punkty soboru watykańskiego II, wytykając ich sprzeczność z tradycją, tradycyjną nauką Kościoła, radykalną sprzeczność ekumenizmu z nauką Kościoła poprzedniego, wolności religijnej, kolegializmu i tego typu właściwie tak zwanych bomb zegarowych co było Watykańskiego II. I wtedy, po prostu kiedy wysłał tę dokumentację, to było około 8000 stron, to wtedy po prostu wyślali mu z powrotem, powiedząc po prostu to nawet nie wart po prostu z takim po prostu niepoważnym dokumentem się zająć. Więc arcybiskup Lefebvre zaproszony przedstawi swoje racje i potem wyśmiany po prostu co za głupotę tu pisał. I to są najważniejsze argumenty. Tu jest właściwy argument magisterium posłowowym przeciw magisterium przedsoborowym, czyli po prostu znaczy to właściwie to zerwanie z całą tradycją Kościoła. I trzeci punkt to jest właściwie asyż. I do tego to było najokropniejsze dla arcybiskupa Lefebvre, kiedy właściwie zgromadzenie tych wszystkich religii w asyżu, to wtedy po prostu powiedział, nie, to już nie może być. Rzym nie chce tradycji, nie chce nam dać żadnego miejsca i dlatego wyświęcam biskupów, bo inaczej tradycja po prostu zniknie. To jest operacją survie, powiedział właściwie w kazaniu 30 czerwca, to jest operacja przeżycia, nie tylko tradycja całego Kościoła. I wtedy, kiedy arcybiskup to ogłosił, to natychmiast po prostu właściwie wysłali wysłanników, kardynała Gagnon, który ukazał się jako tradycyjny i była właściwie wizyta kanoniczna, i która była właśnie bardzo piękna. To było 87 rok. Wtedy my po prostu słyszeliśmy arcybiskup Lefebvre, to jest właściwie z akwazji jego 40-lecie jego episkopatu, to wtedy ja byłem jeszcze jako diakon, to właściwie w tym dniu, kiedy arcybiskup Lefebvre osobiście mi zapomniał, mi powiedział, w czerwcu 88 roku będziesz wyświęcony na kapłana, i wtedy ja byłem w ekon i słyszałem właściwie to kazanie, kiedy arcybiskup Lefebvre powiedział, no Rzym wydaje się po prostu tutaj, no jednak po prostu słuchać naszych prośb i teraz wysyłają egzaminatora i wizytatora kanonicznego kardynała Gagnon i właściwie są otwarci nawet, aby ewentualnie po prostu nam dać uregulowany status i biskupa. I arcybiskup Lefebvre był pewien nadziei, kazał modlić się, choć powiedział, że nie mogę w to wierzyć. A potem oczywiście ta grupa tych kapłanów, którzy właściwie byli tak przeciw prześwięceniem biskupów, byli też właściwie największe radości, a może jest, nie, może jest, albo po prostu jakieś rozwiązanie będzie. I tak modlili się razem i w ten sposób to napięcie się trochę pomniejszyło. I wtedy była ta wizyta kanoniczna, kardynał Gagnon po prostu wszystko pochwalił, wszystko było najpiękniejsze w pracy, co powiedział, i normalnie musiał być raport jego i tego raportu nigdy my nie dostaliśmy. Po prostu właściwie był na pewno był zbyt pozytywny i z tego powodu on teraz po prostu właściwie my tego raportu nie dostaliśmy. I potem będzie dyskusja, arcybiskup Lefebvre do Rzymu kilkakrotnie, wymianę po prostu korespondencji aż do tego 5 maja. Ten 5 maj to był tak ten kluczowy punkt, kiedy arcybiskup Lefebvre podpisał jakiś protokół. No protokół jest protokół, to jest, co siedzimy razem, pójdziemy na jaki protokół, gdzie stoimy w tej chwili. I tu z tego protokołu została robiona po prostu niesamowity szum, jakby było po prostu deklaracja wiary, po prostu właściwie podpisanie, porozumienie z Rzymem i tak dalej. Wcale tego nie było, to był protokół, jest napisany protokół, właściwie do tego doszliśmy w tej chwili, ale teraz trzeba iść dalej. No ten protokół arcybiskup Lefebvre po prostu podpisał, ponieważ ponieważ chciał aż do ostatniej możliwości iść po prostu, aby pokazał swoją dobrą wolę. Właściwie. Natomiast został wprowadzony w błąd. I to jest bardzo ważne. Ja osobiście o tym wszystkim dowiedziałem się około 2-3 tygodnie później, będąc w Afryce. Ale tam, te wszystkie momenty, to było niesamowite, po prostu wewnętrzne napięcie. Krótko mówiąc, ten arcybiskup Lefebvre wycofał się z tego protokołu, właściwie powiedział, że rezygnuje z tego, a ciebie wycofuje mój podpis z tego powodu, że został zaproszony przez samego kardynała Ratzinga. Powiedz, jak teraz jesteśmy krok dalej i teraz proszę księdza arcybiskupa Lefebvre pisać list do papieża Ojca Świętego, przepraszając za wszystkie błędy, które popełnił i za wszystko i prosząc o przebaczenie i o przychylnie po prostu rozpatrzenie otrzymania biskupa. I kiedy arcybiskup to widział, to wiedział, że to była pułapka. Nie, to tak nie może być. I od tego momentu arcybiskup Lefebvre poszedł właściwie decydowaniem po prostu, aby dokonsekrować te święcenia biskupie. I wtedy oczywiście to było wewnętrznie w bractwie bardzo, bardzo dużo tego zamętu. Różnica z naszymi ostatnimi czasami, to nie ma żadnych po prostu tutaj wewnętrznych starć. Mimo tego, że czasem jakieś youtubery chcą nasuwać jakieś wewnętrzne po prostu ogromne problemy mamy w bractwie, ale mogę wam powiedzieć, to bractwo nigdy chyba i nie było kapłani bractwo, przywożone bractwo, nigdy było tak zjednoczeni po prostu w tej wielkiej, po prostu w tym wielkim przekonaniu o absolutnej konieczności kontynuacji Kościoła katolickiego, katolickiej tradycji poprzez taki po prostu czyn. Co ja przeżywałem, oczywiście potem było moje święcenia kapłańskie, arcybiskup Kastroldemeier był też obecny i ja po prostu to przeżywałem, no to bardzo piękne, jak święcenia kapłańskie. Dzień później to było właściwie sakra i byłem jedynym kapłanem, który miał zaszczyt o 6 rano odprawić mszę świętą moją pierwszą na ołtarze sakrę, te święcenia. Ten ołtarz nigdy zapomniałem, to jest bardzo ciekawe, ten ołtarz ma kilka, po prostu jest 3 razy dłuższy niż po prostu właściwie nasze ołtarzyki i teraz po prostu wyobraźcie sobie, że ja po prostu, kiedy kapłan idzie po prawej stronie, aby wlewać wino i wodę właściwie do kielicha, to ja musiałem chodzić do tamtej strony i tutaj kapłan dostał pouczenie, jak to robić, to kielich tutaj wstali i wchodzi w środku i weźmie ten kielich. Ja chodziłem do środku, ale kielich był 4 metry obok tego i mój asystent właściwie, który mi pomagał, ksiądz Pfluga, wziął ten kielich i mi dał, że to są wyjątkowe czasy, prawda, powiedział. I tak to jest. Natomiast święcenia biskupie odbywały się to, kiedy byliśmy tam 30 czerwca, to widzieliśmy po prostu ta postać arcybiskupa Lefebvre, jego spokój, jego niesamowita moc, właściwie każde słowo jego kazania po prostu ma na swoim miejscu. I przede wszystkim jego wielkie wołanie, co papieże, co Pan Jezus tu mi powie, papieże, ci wszyscy powierzy, co robiłeś swoim urzędem biskupem, właściwie, czy pozwalałeś po prostu, że Kościół ginie i tak dalej. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. I pamiętam, kiedy te sakry były właściwie zakończone te wielkie ceremonie, widzieliśmy arcybiskupa Lefebvre, który na pewno przeżywał bardzo dużo. W tym czasie wcześniej te oskarżenia, on po prostu był taka wielka radość, taki pokój serca, że wszyscy po prostu radowaliśmy się z nim, prawda? I tak po prostu przeżywał. Co powiedzieć, po prostu ta różnica? Różnica jest taka, że tam to był pierwszy raz, to było niebywałe, prawda? Poza tym, oczywiście ten kryzys w kościele był już bardzo wielki, prawda? Jak mówimy, to było okropne skandały, okropne zgorszenie, natomiast to po prostu w porównaniu z tym, co teraz mamy, to było jeszcze, powiedzmy, bardzo mało. To było jeszcze może 10-15% tego, właściwie co mamy, to ten wymiar tego kryzysu, tego postępującego samozniszczenia Kościoła, jak Paweł VI to już powiedział wcześniej, i te wszystkie po prostu okropności, o których nawet w tamtych czasach nikt nie mógł w ogóle wierzyć i myśleć. LGBT, błogosławieństwo, par homoseksualnych i tego typu, ta planeta i czysta woda, po prostu droga synodalna dla czasu nawet Jana Pawła II, to było absolutnie niemożliwością, co w ogóle może coś takiego istnieć, prawda? Natomiast właściwie teraz to wszystko mamy przed oczyma. Więc ten wymiar kryzysu jest taki wielki, że można powiedzieć, że stan konieczności, aby wobec tego zachować niezłomną katolicką wiarę, jest jeszcze raz trzy razy po prostu mocniejszy niż w tamtych czasach. I to też, że powiedzmy, zjednoczy nas. W tamtych czasach jednak Watykan też proponował po prostu alternatywę i bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjną właściwie Ecclesia Dei, te wszystkie grupowania, możecie swobodnie działać, jesteśmy po prostu po waszej stronie i dużo właściwie, no, oni myśleli, że połowa bractwa, bo bractwo się rozsypuje po tych święceniach i połowa bractwa odchodzi po prostu natychmiast, aby dołączyć do tych instytutów tego Ecclesia Dei, którzy chcą, właściwie otrzymują status kanoniczny, które otrzymują wszystko, po prostu tradycyjną mszę świętą mogą prawić, no to było bardzo kuszące. W ten sposób, ale niestety ich oczekiwania w ogóle nie się wypełniły, bo tak powstaje się około 10% kapłanów bractwa odeszło i około 10% wszystkich wiernych odeszło, to można powiedzieć, że na końcu samego roku, 1988 roku, to mieliśmy już 15% wiernych więcej, więc na końcu roku mieliśmy już więcej wiernych niż na początku tego roku przed święceniami. I tak właściwie widzimy po prostu, jak to bardzo się rozwijało. No i teraz po tych wszystkich latach, każdy, który ma oczy, wiedzie, gdyby arcybiskup Lefebvre nie byłby tradycji katolickiej, nie byłby żadnego, po prostu żadnej już mszy świętej tradycyjnej, więc właściwie wiem bardzo dobrze, właściwie, że teraz ludzie mają bardziej otwarte oczy. I jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny szczegół. W tamtych czasach byliśmy sami. Nie było absolutnie nikogo, nikt, powiedzmy, ze strony hierarchii, który mogłyby po prostu mieć jakiekolwiek porozumienie. A biskup był zupełnie sam z biskupem de Castromajem. To jest rzeczywiście absolutny też wyjątek, prawda? A teraz, kiedy tu teraz widzimy obszar, jak dużo, dużo kapłanów, nawet biskupów niektórych, bardzo wyraźnie właściwie zapowiadają się przychylnie do właściwie do tego ważnego paktu, którymi są święcami. Chociażby postać mojego przyjaciela, biskupa Schneidera albo biskupa Strickland, i oni mi powiedzieli, że biskup Schneider by wiedział po prostu, że jest nie mało biskupów, które potajemnie nas popierają, i ilu kapłanów. To jest naprawdę wielka różnica.
Od czasu, kiedy przełożone bractwa ksiądz Paliarani ogłosił, że 1 lipca będą święcenia biskupów, bardzo często w mediach takich okołokatolickich pojawia się słowo schizma. Czy byłby ksiądz tak dobry i spróbował wytłumaczyć, jakie jest stanowisko bractwa? Czy rzeczywiście uprawnione jest zrównywanie jakby słowa nieposłuszeństwa wobec papieża w jednej sprawie ze schizmą automatycznie? I czy słowo schizma również w 1988 roku padało? Mm-hmm. Mój drogi widzu, przerwa na króciutkie ogłoszenie. Nasz niewielki zespół usilnie pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie wrócił podcast Sprawki Okiem Katolika Rano. Bardzo prosimy o Twoją modlitwę oraz jeżeli masz chęć o napisanie w komentarzu, czy gdyby on wrócił, słuchałbyś go regularnie.
Jak Ci po prostu tutaj wracać uwagę na to poszukę, które wydaliśmy, która po prostu te wszystkie obiekcje bardzo wyraźnie przedstawi i przede wszystkim pokazujemy pierwsze pytanie, czy jesteśmy schizmatykami i co to jest rasizma, prawda? Czy święcenia bez zgody papieża są aktem schizmy? To jest bardzo jasne tutaj, ja nie będę tego czytać rzeczywiście, ale bardzo właściwie zachęcam do lektury tej malutkiej broszurki, która jest dostępna w naszym wydawnictwie, w każdych naszych, wszystkich naszych kaplicach, aby tutaj mieć te wszystkie odpowiedzi na te wszystkie zarzuty. Krótko mówiąc, jest jasne, po prostu schizma to jest właściwie określenie teologiczne, to jest właściwie w teologii moralnej jest bardzo wyraźne i bardzo precyzyjnie opisane, co to jest schizma. Schizma jest po prostu zerwanie z autorytetem Kościoła przez jego nieuznanie. Od tego momentu, kiedy popadam w schizmę, to ja nie uznaję papieża za głowę Kościoła. I po prostu przeciwiam się hierarchii Kościoła i najczęściej, jeśli taki po prostu schizmatyk się tak deklaruje, aby móc kontynuować, to on buduje swoją własną hierarchię. Hierarchię przeciw hierarchii Kościoła, równoległą. To jest po prostu istota właściwie schizmy. Nieuznanie papieża to już nie z głowa Kościoła, to stracił to albo w ogóle nie ma. I druga rzecz po prostu właściwie, skoro hierarchiczny ustrój Kościoła jest monarchiczny, papież ma na czele i potem episkopat, biskupi, prawda? Więc ta hierarchia Kościoła, tak Pan Bóg właściwie założył Kościół. Czyli schizma jest atak na boską instytucję Kościoła, na instytucję hierarchii Kościoła. Jeśli ja neguję tę hierarchię jako taką, jestem schizmatykiem. Nigdy arcybiskup Lefebvre i nami jeden członek bractwa, o ile został w bractwie, nie po prostu właściwie negował autorytetu obecnego papieża. Wszyscy kapłani albo wierni, które właściwie zaczęli tak mówić, to oni odeszli od bractwa i stali się septuagintystami. I my po prostu, można powiedzieć, nie mamy gorszych wrogów właściwie naszych, po prostu w naszym życiu niż akurat tych septuagintystów, które po prostu właściwie, którzy mają bardzo, bardzo, że tak powiem, nieodpowiednią odpowiedź co do kryzysu w Kościele, roszczą sobie kompetencje, które nie mają. I arcybiskup Lefebvre powiedział, ja nie mam tej kompetencji, ja nie mogę deklarować, że ten papież już nie jest papieżem. I ta deklaracja to jest po prostu bardzo wielka zuchwałość, jest bardzo nieodpowiednim, ale to nie jest nasz temat. Ważne jest po prostu, że bractwo zawsze do tej pory i nasz przewodnik generalny znowu po prostu właściwie podkreśla, my uznamy po prostu autoryt papieża, konkretnie obecnego Leona XIV. I uznamy autorytet hierarchii. Znamy, że hierarchami Kościoła katolickiego są po prostu biskupi, ordynariusze we wszystkich diecezjach. Mimo tego, że być może są modernistami, albo nawet stracili wiarę, ich funkcje mają i ja nie mam możliwości ich detronizować od tej funkcji, usuwać od tej funkcji. Więc uznaję lokalnego, miejscowego biskupa jako wyraz tej właściwego uznania. Każdy kapłan w każdej mszy świętej właściwie odmawia po prostu właściwie kanon mszy świętej, kiedy wymienia imię papieża i miejscowego biskupa, a mało tego, chyba w bractwie jest miejsce, gdzie bardzo mało na świecie modli się tak dużo za papieża. Za papieża, po prostu niemalże w każdym wystawieniu na Świętego Sakramentu mamy zawsze tą tradycyjną modlitwę za papieża. Teraz równoległa hierarchia. Nasz przewożony arcybiskup Lefebvre, jak i ksiądz Pardiarani, nasi przewożeni, bardzo wyraźnie podkreślają, że po prostu nie biskupi wyświęceni nie będą mieli żadnej jurysdykcji. Gdybyśmy przypisowali naszym biskupom własną jurysdykcję, to wtedy to był też akt schizmastyczny, ponieważ właściwie, że ja po prostu jurysdykcję ja dostanę od papieża. Jeśli ja sam sobie tą jurysdykcję daję, to ja przeciwiam się papieżowi. Czyli nie tylko jestem nieposłuszny, ale podważam jako autorytet, jako najwyższy władca, który daje jurysdykcję. Nasi biskupi są tylko biskupami, jak wcześniejsi, u arcybiskupa Lefebvre, jak teraz biskupami pomocniczymi, którzy mają tylko i wyłącznie zapewnić sakramenty potrzebne, aby kontynuować kościół, po prostu potrzebne, które i rezerwowane dla biskupów, a zwłaszcza święcenia po prostu presbiteratu, święcenia kapłańskie, diakonu i tak dalej. I to jest po prostu ważne. Wobec tego moderniści, ale właściwie kręgi indultowe wymyślili sobie po prostu taki argument, który z czasów arcybiskupa w ogóle nie istniał. To jest bardzo ciekawe. Ten argument ja po prostu zapoznałem się kilka miesięcy temu. To jest po prostu w tej poszówce właściwie bardzo wyraźnie jest napisane, kiedy po prostu właściwie jest napisane, że czy po prostu stan sakra biskupa, same sakra biskupy daje biskupowi automatycznie jurysdykcję, czyli właściwie władza po prostu rządzenia, jurysdykcja. Tradycyjna nauka Kościoła jest i zawsze było władcą na rządzanie w Kościele, jurysdykcję, gdzie ktoś po prostu ma władzę kierować Kościołem. To jest biskup ordynariusz, przewożone zakonu i tak dalej. Tą władzę daje papież. To jest papież i tylko papież. Papież, stolica apostolska. I to po prostu właściwie to jest różnica od władzy święcej. A biskup jest wyświęcony na biskupa przez święcenie biskupa. I wtedy po prostu biskup ma władzę po prostu udzielać te sakramenty i te właściwie sakramentalia, które są rezerwowane dla biskupa. Natomiast rządzenie po prostu coś innego, to jest kierowanie częścią Kościoła, diecezją i władzę po prostu właściwie legislacji, ustanowienia po prostu praw, założenia parafii, kierowanie wszystkimi członkami po prostu tej diecezji. I to po prostu od Soboru Watykańskiego II została po prostu właściwie zmieniona, powiedzmy, nie może być zmieniona, została powiedziona modernistyczny wątek tej właściwie tej nauki Kościoła ze wszystkich czasów, która do tej pory po prostu jest właściwie praktykowana, tak naprawdę w praktyce, bo mamy do tej pory biskupów pomocniczych, które widocznie nie mają jurysdykcji, mają tylko pomagać biskupowi i wędrują po, właściwie po diecezji, aby udzielać święcenia albo dać bierzmowanie, prawda? Natomiast właściwie na soborze wymyślili sobie wobec tego słynnego błędu kolegializmu taką ideę, aby podnosić po prostu wartość episkopatu i obniżyć po prostu moc monarchii Kościoła papieża, to jest kolegializm, demokratyzacja w Kościele. I teraz mówili po prostu nagle, ale przez same święcenie biskup dostanie po prostu jakiś właściwie autorytet. Dostanie teraz bardzo ważny po prostu udział w rządzeniu Kościoła, czyli jurysdykcja. To jest absolutnie modernistyczny, właściwy argument, który został wprowadzony wbrew katolickiej tradycji i wbrew temu, co Kościół zawsze robił do dzisiejszego dnia. I to po prostu ta ideologia została odtwarzana ostatnio przez kogo? Przez te kręgi indultowe. Te właściwie kręgi, które nam narzucają, uwaga, przez te same święcenia dostanie, czyli dacie sobie jurysdykcję i to jest schizma. I to jest po prostu wyrażone w nowym prawie kanonicznym, prawda? Czyli po prostu tutaj właściwie i to po prostu robi to zamieszanie, właściwie, że jest teraz ekskomunika z powodu jesteś schizmatykami. Ale jak jesteśmy schizmatykami? Cały czas powiemy, uznamy papieża, ale nie. Biskup wyświęcony dostanie jurysdykcję i dlatego jesteście schizmatykami. Ja powiedziałem, przepraszam najmocniej, drogi księże, indultowiec, po prostu indultowcu, to jest argument modernistyczny, który nie po prostu jest zawarty w tradycji Kościoła. Więc jeśli po prostu nasi obrońcy tradycji, właściwie z indultu, chcą po prostu teraz mi powiedzieć, po prostu właściwie mamy argument do ciebie, a ten argument jest argument Soboru Watykańskiego II i modernizmu, no to świadczy dla siebie, moim zdaniem. Więc to jest właściwie ważne. To jest schizma, więc po obaleniu takiego dni dorzeczności, aby komukolwiek z bractwa narzucać właściwie schizmem, wracamy po prostu do samego aktu święceń biskupów bez pozwolenia papieża. To jest ekskomunika. Ekskomunikę dajesz komuś, który jest jeszcze członkiem Kościoła, ale jest pozbawiony możliwości korzystania z darów Kościoła. Jeśli dziewczyna dokonuje aborcję i wie o tym wtedy, czy jest ekskomunikowana, nie przestaje być katolikiem, nie schizmat, jest nie schizmatu, właściwie, ale narusza po prostu dokonuje bardzo wielki grzech, który jest właściwie obdarzony jeszcze karą ekskomuniki. I tak samo Święcenie biskupów bez mandatu papieskiego, czyli bez pozwolenia papieża, jest obdarzone od 14 bodajże 7 roku właściwie karą ekskomuniki. Wcześniej to była tylko kara suspensy ad dominis, nawet wtedy biskupi nie byli ekskomunikowani, tylko suspendowani. Dlaczego to się stało? Dlatego, że chińscy biskupi właściwie mieli ten problem. Oni właściwie wyświęcili biskupów bez mandatu papieskiego. To jest ten kościół patriotyczny z Chin, który po prostu jest posłuszny po prostu komunistycznej władzy tam. I wtedy papież Pius XII właściwie podnosił tą karę na temat ekskomuniki. I teraz właściwie, jeśli tutaj patrzymy na ten punkt ekskomuniki teraz, to badamy teraz tak, dobrze, ten kanon 1382 przewiduje ekskomunika ipso facto mocą samego prawa, właściwie dla kogoś, który dokonuje taki akt. Zresztą parę miesięcy temu dokonali dokładnie taki akt chińscy biskupi, którzy nie pytali papieża, bez mandatu pontyfikalnego, wbrew woli papieża, narzucane przez komunistyczny rząd chiński, wyświęcili biskupa absolutnie i to nie dla stanu konieczności, ale z powodu uległości wobec chińskiego komunistycznego rządowi i nie żadnej kary dostali. Żadna, prawda? To jest bardzo ciekawe, bo to właściwie jakimiś różnymi miarami poprzez to stosuje tam w Watykanie. Ale mało tego, wracamy do tego samego ekskomuniki. Zawsze po prostu w prawie kanonicznym jest po prostu jest ekskomunikowa na pewne, na różne po prostu przestępstwa, także na to przestępstwo. Natomiast w prawie kanonicznym mamy po prostu też wyraźne kanony, które po prostu dają wyjątki. Wyjątki, czyli właściwie, że jakie po prostu sytuacje mogą przyczynić się do tego, że tej kary jednak nie ma. I to po prostu jest wyraźnie napisane w prawie kanonicznym, w kanonie 1323, który spowoduje, że jeśli ta kara wtedy, jeśli są różne przyczyny, wśród nich jest stan konieczności, wtedy tej kary ekskomuniku w ogóle nie ma. I w tym kanonie 1323, paragraf 7, to jest jeszcze bardziej ciekawe, ponieważ tam jest napisane, jeśli w rzeczywistości, obiektywnie stanu konieczności nie ma, ale sprawca, ten, który dokonuje ten czyn, osobiście był święcie przekonany, osobiście, subiektywnie, że jest stan konieczności, to nawet wtedy nie ma kary. To jest bardzo ciekawe. Kanon 1324 mówi o złagodzeniu kary. Jeśli te argumenty nie są tak mocne, jeśli tu są wątpliwości, jeśli na przykład po prostu jak właściwie Komunia Święta w Szwajcarii daje się psom, właściwie, ale ludzie nie byli świadomi, to wtedy mogę powiedzieć, że prawodawca może powiedzieć, że to zmniejszymy karę. Od ekskomuniki pójdziemy na suspensę albo ekskomuniki na jakąś po prostu pokutę. To jest właściwie, prawodawca jest zaproszony, aby zmniejszyć wiarę, jeśli są łagodzące okoliczności. Chociaż komunię dać psom, to jest moim zdaniem, nie ma żadnej takiej okoliczności. Zresztą tam nie było żadna kara dana tym ludziom i tym kapłanom, które tutaj przewodniczyli. Natomiast jeśli teraz arcybiskup Lefebvre w 1988 roku usprawiedliwia tą wyjątkowy czyn, który normalnie jest zabroniony, ale teraz nie tylko jest usprawiedliwiony, nawet konieczny z powodu stanu konieczności, to właściwie i pokazuje, gdzie ten stan konieczności jest, bo nie jest jakieś fikcyjne słowo, które nic nie znaczy. Stan konieczności jest bardzo prosty. Jeśli niezbędne właściwie środki do istnienia jakiejś grupy, jakiejś zgromadzenia, jakieś społeczeństwo, niezbędne środki są zagrożone, ale nie są po prostu dostępne, jest stan konieczności, to wtedy człowiek musi po prostu reagować wyjątkowo. jeśli statek tonie, to wtedy po prostu przepisy, które funkcjonują w statku, aby dobrze funkcjonować, praktycznie wszystkie przepisy są po prostu naruszone. Tu musisz szybę przebyć, tutaj musisz wyskoczyć, tu musisz to, tamto robić. Dlatego stan konieczności stanowi po prostu właściwie potrzebę, aby wyjątkowo działać. Ja arcybiskup Lefebvre pokazał do 1988 roku, a my pokazujemy jeszcze 30 razy więcej w 1926 roku. Jest ten stan konieczności, a nawet jeśli ktoś by powiedział swojego bractwu, proszę bardzo, jesteście po prostu, wszyscy po prostu właściwie obłąkani, w stanie konieczności nie miał wszystko w porządku w kościele, prawda, no i wtedy po prostu, ale myśleć, że chociażby my wszyscy jesteśmy święci przekonani, że ten stan konieczności jest z całego serca, nawet wtedy według prawa kanonicznego nie dostaliśmy żadnej kary. Ale oczywiście staranie ci, którzy teraz ciągle po prostu używają te groźne słowo ekskomunikacjizm, oczywiście o tych detalach, o tych ważnych po prostu punktach w ogóle nie wspominają. Dlatego jest to absolutnie fałszywe pojęcie schizmy, czyli nie wiedzą, co to jest, tylko po prostu jakieś naklejka, która groźnie wygląda i skomunika to samo. Więc to jest wbrew prawu kanonicznemu, po prostu właściwie będzie po prostu ta kara, jeśli będzie nałożona. Wbrew prawu kanonicznego. Imię prawa kanonicznego mówię i robię to wbrew prawu kanonicznemu. Czyli po prostu cała ta historia jest jedną fikcją.
Ktoś może zadawać sobie pytanie, księże Karolu, dlaczego bractwo aż tak mocno działa w obronie tradycji? Czym jest owa tradycja? Bo dla wielu ludzi jest coś takiego jak katolicyzm tradycyjny i ten taki katolicyzm, powiedzmy, bardziej postępowy, to jest dokładnie to samo, tylko w trochę innym wydaniu. Czy można powiedzieć, że słowa tradycja używa się tak naprawdę, żeby odróżnić się od tej modernistycznej wersji nauczania? I czy byłoby jakieś przekłamanie w tym, że tradycja to tak naprawdę jest katolicyzm, a to, co mamy dzisiaj, co dominuje w Kościele, to jest modernizm i to nie jest katolicyzm?
Mój drogi widzu, przerwa na króciutką reklamę. Dziś chcemy polecić Ci książkę, którą kanał Sprawki Okiem Katolika objął swoim patronatem medialnym. Jak zachować się, gdy modne rówieśniczki w szkole wyśmiewają Twój klasyczny strój? Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami pomówienia kogoś? Czy i jak konfrontować się z modernistycznymi błędami głoszonymi w salach lekcyjnych? Z takimi między innymi problemami mierzy się w swoim życiu nastoletnia Klara, bohaterka książki autorstwa pani Zofii Witkowskiej, młodej, wiernej tradycji katolickiej. Książka Claritas, czyli Małe kroki do świętości, jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych, choć zdaniem naszej redakcji jej lektura może być przyjemna i pożyteczna dla każdego. Książka w twardej oprawie z ilustracjami pani Kai Pawełczyk. Całkiem niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Rosa Mystica. Claritas w niezwykle przystępny sposób pomaga w zastanowieniu się nad tym, co to znaczy być tradycyjnym katolikiem w dzisiejszym świecie. Link do zakupu książki w księgarni Tedeum znajdziesz, mój drogi widzu, na samej górze opisu tego odcinka. Z całego serca polecamy.
Tak jest, to można powiedzieć. Oczywiście katolicka tradycja, bronić katolicką tradycję jest niczym innym niż bronić Boże objawienie. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, On jest Bogiem. On tutaj przyszedł na ten świat, aby przekazać jestem prawdą i przekazał całą boską prawdę. I ta boska prawda jest niezmienna, bo On jest Bóg i Bóg nie zmieni się. I Pan Jezus Chrystus tą prawdę właściwie po prostu objawił. Przez własną osobę, przez wszystkie jego słowa, wszystkie jego czyny, przez wszystkie po prostu rzeczy, które zostawił w rękach apostołów. A to jest ta jedyna prawda, objawienie Boże. To jest po prostu to, co nazywamy doktryna Kościoła katolickiego, jest niczym innym niż po prostu to słowo Chrystusa, to nauka Chrystusa, nauczanie Pana Jezusa Chrystusa, który jest absolutnie niezmienny. On to właściwie tą prawdę przekazał apostołom i kazał iść im, jak wiemy bardzo dobrze, iść na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, właściwie udzielając im chrzest, czyli po prostu Pan Jezus Chrystus oprócz tej prawdy dał nam jeszcze środki do zbawienia, bo przyszedł do nas, aby nas uratowali od wiecznego potępienia i znowu nam otwierał drogę do nieba, do wiecznego zbawienia, do świętości. I aby móc być święty, to musimy przyjąć Jego prawdę, to nie ma żadnej innej, aby właściwie oprócz tego, właściwie porównać to, co wszystkimi innymi właściwie światopoglądami. I jeśli to nie zgadza się z tym, co Chrystus powiedział, jest to błąd i ludzie muszą się do tego nawrócić, do tej jedynej prawdy. I tak właściwie apostolowie wiernie Panu Jezusowi, wiernie właściwie Chrystusowi przekazali. I to przekazanie tej jedynej prawdy Chrystusa, Chrystus apostołom, apostołowie do ojców Kościoła, właściwie potem do wszystkich po prostu pokoleń, z pomocą właściwie hierarchii Kościoła, która otrzymała po prostu pieczę nad tym wielkim właściwie przekazaniu, właściwie nad tym przekazaniem tej prawdy, uwaga, nie zmienianym, możliwość zmiany tej prawdy, tylko wiernym przekazaniem tej prawdy. I w tym momencie po prostu to przekaz, podanie od pokolenia, po łacinie nazywa się tradere. Tradycją to jest naprawdę tylko i wyłącznie przekazanie od Chrystusa przez wszystkie pokolenie tej samej jednej nauki, tej samej jednej prawdy katolickiej, tej samej jednej doktryny Chrystusa. I dokładnie tak apostołowie i ich następcy robili, aż właściwie do naszych czasów, kiedy nagle po prostu nastąpiła ta rewolucja z Soborem Watykańskim II, gdzie nagle po prostu właściwie dym szatana, słowa Pawła VI, po prostu wkradł się w Kościół po prostu i zasady zupełnie antykatolickie, antychrześcijańskie, wręcz masońskie, można powiedzieć, wchodziły do wnętrza Kościoła, zostały uchwalane i w ten sposób nastąpiła ta fatalna, katastrofalna zmiana po soborze. I to właściwie, jeśli my chcemy bronić katolicką tradycję, arcybiskup Lefebvre bardzo wprost powiedział, ja nic nie robię, nic innego, niż przekazać to, co otrzymałem. Tradytiquo del Carcepi, to jest na jego grobowcu napisane. Ja przekazałem, to otrzymałem. To otrzymaliśmy od jego przełożonych, od papieży, od wszystkich doktorów, ojców Kościoła, od wszystkich po prostu soborów powszechnych, wcześniejszych, od wszystkich magisterialnych tekstów, encyklik i tak dalej. To jest bardzo dużo, ale to jest tylko wyłącznie jeden wielki głos, jedna wielka prawda, ta prawda Chrystusowa, która jest przekazana. Najwybitniejszy po prostu tłumacz tej prawdy Chrystusowej był niewątpliwie w historii właściwie Kościoła święty Tomasz Akwinu, który pokazał bardzo wyraźnie, bardzo głębokie, dokładnie wszystkie po prostu te tajemnice wiary. I zawsze to samo. I to wszystko nie może się ulegać zmianie, powtarzam, ponieważ po prostu Pan Jezus jest ten sam, wczoraj i dziś i na zawsze. Jego słowa są wieczne, nie mogą się zmienić. I z tego powodu Kościół katolicki, papieże, biskupi mają, po prostu kapłani mają tylko jedną wielką robotę do czynienia. Mają przekazać tradere. To jest tradycją, macie przekazać skarb, który niezasłużenie otrzymali od wcześniejszych pokoleń i aby ten skarb przekazać naszym pokoleniom. I dokładnie to Państwo chce, ponieważ to ma trwać aż do końca świata. I cały problem polega na tym, że arcybiskup Lefebvre w pierwszej części swojego życia za to, że przekazał ten skarb po prostu jako wyższy przewożony, jako delegat apostolski, osobisty delegat papieża w Afryce i został pochwalony za czasów po prostu Piusa XII, dokładnie za to samo, że on przekazał ten skarb tym wszystkim właściwie tubylcom, które są, założył diecezję, naratował niesamowitą ilość dusz, jako misjonarz, jako ojciec, przewożony ojców Ducha Świętego i tak dalej. I za to wszystko, co teraz robi wcześniej, teraz zostanie ukarane, bo teraz już nie wolno robić. I to jest właściwie, to jest cały ten problem. Nie my odchodziliśmy od Kościoła. są ci, którzy po prostu przeniewierzają się temu, co nie ulega niczym zmianie, tej nauce Chrystusa. I nauka Chrystusa jest tak, nawracajcie wszystkie narody, nie delegujcie, nie powiedzcie, my, Żydzi, muzułmanie, wierzymy za Anglię, i wszystko dobrze, wszystko fajnie. To jest dzisiaj. I to jest absolutna negacja nauki Chrystusa. Jeśli chcę być wiernym, pan wiernym uczniem i instrumentarzem Pana Jezusa Chrystusa, to ja mam przekazać, mam, muszę, co to otrzymałem i nic więcej. Ojcu wierzy, daj wytrwanie, Mario, jest napisane. I to jest po prostu właściwie to, co dzisiaj. Dzisiaj cały problem jest, że nie ma tutaj żadnego po prostu zainteresowania w prawdzie Chrystusa. Nie ma żadnego zainteresowania w słowa Chrystusa. Nie ma żadnego zainteresowania w dziełu Chrystusa, w dziełu odkupienia. O co tu chodzi? Mówimy zbawienie, odkupienie, mówimy Matka Boża, współodkupicielko, odkupiciel. Nikt już nie wie, co chodzi. Teoretycznie możesz wiedzieć, ale w rzeczywistości to w ogóle nie ma żadnego interesowania, bo ci się interesuje tylko wyłącznie ten świat, ci się interesuje tylko właściwie polityka, interesuje dobre życie na świecie, albo idziemy jeszcze dalej w budowaniu raju na ziemi, abyśmy się dobrze dogadali z wszystkimi, abyśmy właściwie troszczyli naszą planetę, abyśmy mogli po prostu wszystko robić, aby szczęśliwie żyć na ziemi, a potem a niebo, a piekło, a wszystkie słowa Chrystusa, co jest konieczne do zbawienia dusz, walka duchowa, ataki diabła, wojska złego ducha, którzy niszczą właściwie Kościół i które atakują nas, nauka o grzechu śmiertelnym, grzechu pierwotnym, jego ranach, kiedykolwiek ostatnio słyszeliśmy to. I to jest najważniejsze, co Kościół zawsze przekazał. I dlatego wielu wiernych po prostu przychodzi do nas z tego powodu, że czyta po prostu dzieło świętego Maksymiliana, świętego Alfonsa Liguori, świętego Franciszka Salezego, cokolwiek właśnie, czytają to, co to jest, to jest inna religia. To jest zupełnie coś innego, niż to, co słyszymy od 50 lat w Kościele. I to jest po prostu ważne. I w tym momencie musimy zdać sobie sprawę, że teraz, kiedy tutaj jesteśmy w tym momencie, i to jest właściwie ten zarzut. Dlaczego oni nie chcą nas? Dlatego chcą nas wygonić. Dlatego chcą właściwie, aby jak najwięcej ludzi po prostu mieli blokadę, aby przyjść do nas. Ponieważ jest to po prostu właściwie ten wielki, właściwie ten, no, wielka rewolucja, jakikolwiek po prostu słowa możesz używać, aby rzeczywiście to teraz kończyć właściwie z tą prawdą. To jest dokładnie to, co diabeł zamierza robić na końcu świata, aby nasza wiara zupełnie zginęła. Apostazja narodów, ohyta spustoszenia na świętym miejscu, słowa wypowiedziane przez Chrystusa, apostołów, to wszystko się teraz przytoczy. Ja powtarzam jeszcze raz, my uznamy papieża, my uznamy biskupów, ale uznamy również, że oni odchodzili od 60 lat notorycznie od katolickiej tradycji. Przedstawiają karykaturę naszej wiary, przedstawiają karykaturę Chrystusa, karykaturę właściwie nauki Chrystusa przez usuwanie to, co jest najważniejsze, przez podkreślanie, co jest zbędne albo drugorzędne. I to jest po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ po co jest Kościół, po co jest kapłan, po co jest papież, po co są sakramenty, po co te wszystkie modlitwy, aby jednak zbawić swoją duszę i po krótkim życiu na ziemi, abyś do nieba iść i nie do piekła. I to jest ta wielka zbrodnia, to wszystko kryje się z tym słowem właściwie zachować tradycję. To jest właściwie te środki, które są potrzebne, aby ratować swoją duszę, aby nie iść do piekła, te środki, jeśli nie są zupełnie już usuwane i ludzie o nich całkowicie ich sami zapomnieli, to przynajmniej są właściwie na bok wrzucone i na jego miejsce przychodzi tylko po prostu dobre ludzkie życie. I teraz do tego stopnia posuwało się właściwie ta aberracja, że właściwie, aby dobrze ludzie żyć, skoro mamy tyle obłąkanych ludzi, którzy popełniają grzechy wołające o pomstę do miła, grzechy przeciw naturze, którzy właściwie niszczą ludzką naturę i obrażają Pana Boga w najwyższy sposób, no tego ich jak dużo jest, to nie ma, będziemy błogosławić ich po prostu związki i wszystko w porządku. I tak dalsze było z wrażenia, że to, co najbardziej obraża Pana Boga i prowadzi ludzi tak naprawdę, jeśli nie nawracają się w post do wiecznego potępienia, to jest to znanie dobrze, wspaniałe, z błogosławieństwem hierarchii. I to jest po prostu najważniejsze. Dlatego musimy wrócić do tej katolickiej tradycji, czyli do tej nauki Chrystusa niezmiennie, która obowiązuje dziś, jak wcześniej, jak zawsze.
Księże Karolu, czy myśli ksiądz, że Kościół wyjdzie jeszcze kiedyś z obecnego kryzysu? I jeżeli tak, to jak to miałoby wyglądać?
Bramy piekielne nie przymogą. To jest nasza wielka, wielka właściwie nadzieja, bo Pan Jezus Chrystus to obiecał. Matka Najświętsza wielokrotnie pokazuje ten cały wymiar tego kryzysu, ale powiedział Fatimie na przykład na końcu: moje niepokalane serce zatriumfuje. Pan Jezus Chrystus całą mocą przekazał Kościołowi, że po prostu Jego Królestwa nie będzie końca. I z tego powodu nie jest możliwe, jasne, że Kościół zginie, że po prostu to wszystko kończy się, że nie ma tego już. Właściwie mówią święci, nie wiem kto to było, niektórzy po prostu, właściwie kiedy będzie odprawiana ostatnia msza święta wszechczasów na świecie, wtedy będzie koniec świata. Jak Pan Bóg teraz tym po prostu radzi? Ja przecież tego nie wiem. Ja po prostu 38 lat temu to pamiętam, właściwie, że księże powiedzieli: o, taki kryzys, ojej, to nie może długo trwać. Właściwie i byliśmy, no prawie wszyscy przekonani, to może trwać 10-15 lat. A teraz już więcej niż 40, tak naprawdę o co było jeszcze 60 lat. To Pan Bóg jest cierpliwy. To, co jest po prostu w tej chwili, to widzimy po prostu, że zaości się właściwie ten konflikt i ten problem, ponieważ odjazd od tej wspominanej nauki niezmiennej Chrystusa robi się coraz większy, coraz okropniejszy, prawda? Można powiedzieć, za czasów po prostu Jana Pawła II to atakowano się na dogma, na naukę właściwie, ale w pewnym sensie życie moralne zostało jeszcze zachowane. Papież Jan Paweł II przyczynił się po prostu do walki przeciw homoseksualizmowi i przeciw tym operacją bardzo mocno. I za to jesteśmy zresztą wdzięczni. Natomiast właściwie tutaj później atakowane na życie moralne. Nie tylko na to, co jest moja wiara, ale co moje zachowanie. Właściwie najważniejsze, najokropniejsze grzechy są usprawiedliwione i zostaną błogosławieństwo i życie cnotliwe jest po prostu na dół wrzucone, bo życie cnotliwe to jest przecież heroiczna wiara, nadzieja i miłość. I jeśli ta wiara, ta nadzieja, miłość nie ma, wszystkie inne cnoty, uprzejmość i tak dalej mają mało sensu albo żadnego sensu nadprzyrodzonego. I więc właściwie jak to tego po prostu będzie Pan Bóg odpowiadać, to On sam wie. Wiemy po prostu, że jeśli Pan Bóg chce coś robić, no to musi interweniować. Na żaden człowiek, po prostu żadna instytucja może sama po prostu właściwie odwrócić się, kiedy wszystko leży tak w gruzach. Bo pamiętamy też, że po prostu jesteśmy w ostatnich czasach. I tu za tym wszystkim przecież stoi diabeł, który po prostu tu wszystko właściwie tym wszystkim kieruje, oczywiście niewidzialne. I to jest, właściwie jak święty Paweł mówi, nie działamy przez ludźmi tego świata, ale przez mocarstwami, właściwie w powietrzach. I to są nieczyste duchy. I diabeł po prostu właściwie szatan potrafi bardzo dużo zamącić. Przeciw szatanowi mamy tylko jedną, którą otrzymała tą łaskę od Chrystusa, ona zetrze głowę węża. I to jest nasza nadzieja. I w tego po prostu, jeśli ktoś szczerze szuka Matki Bożej, szuka woli Bożej, szuka po prostu w analach historii Kościoła, co Matka Najświętsza dla nas robiła, a ta nasza Matka, to człowiek wcześniej czy później trafi do tej tradycji. I pewien znak nadziei jest wobec tego, że po prostu teraz całkowicie te powołania, czyli przyszłość Kościoła katolickiego jest zakwestionowane. Liczba właściwie połowań, liczba kapłanów w Europie, a także teraz w Polsce jest tak przerażający po prostu ten zanik połowań, że po prostu już najbardziej po prostu modernistyczne kręgi po prostu zaczynają się po prostu martwić, jak to będzie w przyszłości, prawda? I teraz po prostu nasze wielkie poświęcenie jest, nasze seminaria są pełne. U nas jest wielki rozkwit połowań. Oczywiście jesteśmy takie malutkie ziarnko w porównaniu z tym ogromem właściwie całego po prostu obszaru kościelnego. Natomiast Pan Bóg nigdy nie patrzy na liczbę. Zaczynał z 12 i teraz na końcu czasu Pan Jezus sam powiedział, jedna malutka resztka będzie będzie zachować niezłomną wierność Chrystusowi. I tej reszta będzie pokazać ten skarb przyszłym pokoleniom. I w tej reszcie Pan Bóg po prostu właściwie będzie korzystać, aby właściwie sam, nie my, my jest tylko narzędziami, sam po prostu odracać życie Kościoła. Ale bramy piekielne z całą pewnością nie przemogą i na końcu po prostu Matka Boża, na jej niepokalane serce, z pewnością zatriumfuje.
Wspominał ksiądz o swoim przyjacielu, biskupie Atanazym Schneiderze. Czy słyszał ksiądz o tym, że on taką petycję wystosował do Ojca Świętego Leona XIV, aby Ojciec Święty wyraził zgodę na sakry biskupie? Co ksiądz myśli o tej petycji i czy według księdza warto, aby wiernie ją podpisywali?
Oczywiście to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa ze strony biskupa, który jeszcze działa oficjalnie po prostu w kościele. On właściwie mi tą petycję też wysłał osobiście i widziałem to wszystko. To jest ta troska, to skoro jesteśmy w takim momencie, kiedy tego właściwie petycje i podpisy liczą, aby w jakiś sposób właściwie uwrażliwić tamtych w Rzymie, po prostu, że tutaj nie jest taka bagatela. Jednak po prostu to są ludzie, którzy z całą stanowczością chcą tą tradycję. I jeśli tutaj ta liczba albo tej petycji była wystarczająco wielka, no to mogłyby ewentualnie robić jakieś wrażenie właściwie w Stolicy Apostolskiej. No, czy to ważenie robi, czy nie, osobiście mam tutaj wątpliwości. Natomiast, i myślę, ksiądz biskup Schneider też, natomiast inny aspekt jest, że to pokazuje nam, jednak po prostu jest bardzo, bardzo wielka liczba ludzi, którzy nie są bezpośrednio związani z bractwem, nie są członkami bractwa, które z całą pewnością właściwie chcieliby, aby po prostu papież przychylnie się do tego wrócił. Czyli to są ludzie, którzy mają wrażliwość katolickiej tradycji i są po prostu wtedy już decydowani, aby po prostu zachować ten największy skarb. Więc jedna rzecz jest oczekiwać od tej inicjatywy jakichś wielkich skutków, no to każdy może właściwie zobaczyć, co będzie za 3 tygodnie zresztą. Natomiast druga rzecz jest oczywiście, jeśli tu wierny, który właściwie chce, aby rzeczy były tak, jak trzeba, to co trzeba, to jest wola Boża, to Pan Bóg chce. Na pewno, nawet jeśli papież znajduje się w tym środowisku modernistycznym, przecież bez problemu po prostu właściwie, jeśli nie daje żadnej kary biskupom w chińskim, jeśli po prostu pozwala na wszystko i wszystkiego, prawda, bez żadnego zastosowania surowego prawa kanonicznego, no to mógłby to bez nas też robić. I w ten sposób chociażby zostaw się tam spokojnie i możemy swobodnie działać dalej. Natomiast jeśli to będzie odwrotnie, no to ci ludzie, którzy tu podpisują, dostają sobie sprawę, ale tutaj to jest coś innego. Jeśli właściwie tak surowo ukarane nasze bractwo albo biskupów, nie wiem kto w ogóle, jeśli tak surowo, bo jest to jedyna ekskomunika historii właściwie obecnego papieża i właściwie tak naprawdę wszystkich przyjmuje poza kościołami, ci, którzy chcą, podkreślają wierność kościołowi i modlą się za niego, no to nawet ten, który jest mało inteligentny, staje sobie sprawę, że to jest bardzo coś nie w porządku. Więc ja osobiście byłbym bardzo za, oczywiście każdy tutaj może się podpisać. My mamy te inicjatywy, dostałem to od wiernych po prostu na przykład w Estonii, w różnych innych krajach, które chętnie to podpisują, więc bardzo proszę właściwie w tym sensie iść dalej i po prostu odpowiadać też na to wezwanie biskupa Schneidera.
Myślę w takim razie, że w opisie tego odcinka, który właśnie nagrywamy, umieścimy link do tej petycji. Natomiast gdyby się okazało, co nie daj Panie Boże, że Watykan nie odpowie pozytywnie na tę wielką prośbę biskupa Schneidera i tych wszystkich sygnatariuszy tej petycji, czy ma ksiądz jakieś słowa uspokojenia dla wiernych bractwa, w których ta sytuacja może rodzić jakieś obawy, ponieważ za chwilę no, jest możliwe, że Watykan będzie ogłaszał jakieś kary. Jak ksiądz by ocenił bezpieczeństwo dusz katolików, którzy pozostają wiernymi bractwa?
Więc jest bardzo ważne, to zagadnienie jest ogromnie ważne. My musimy się przygotować do tego, musimy się przygotować do najgorszego, prawda? My nie chcemy tego, uważamy, że to najbardziej wrażącą niesprawiedliwość, nieprawość, nieważność. Natomiast pierwsza rzecz, co wierni po prostu, które mają po prostu, nawet ludzie, którzy mają przychylność, ale nie są naszymi wierni, to muszą wiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie wychodzi, o co chodzi i tylko po prostu zaczynasz po prostu powtarzać hasła, mówisz hisła, ekskomunika, ten powiedział, tamten powiedział, to po prostu jesteśmy zagubieni. To zawsze po prostu jest znakiem, że nie ma tutaj żadnego meritum, że to jest po prostu tylko wrażenia, emocje i różne po prostu właściwe przekazanie haseł, o którym nikt nie wie, o co chodzi. Więc pierwsze słowo właściwie raczej po prostu przez czołgi jest raczej po prostu, że musisz wiedzieć, co chodzi. Z tego powodu jest niezmiernie ważne, że jeśli ktoś naprawdę się interesuje tym tematem i głęboko, to nie będzie czytać po prostu jakichś bukowców, który tam Gazeta Wyborcza, wyobrażam sobie, jak oni po prostu opowiadają na ten temat. Ale ci wybitni teolodzy z Gazety Wyborczej na przykład po prostu będą nam powiedzieć, że to wszystko, co oni wyżywają jako słowa, po prostu są właściwe. I z tego powodu bardzo ważne jest, aby się orientować. Wierzysz po prostu, jeśli wierni nie mają czasu, aby iść do świętego Tomasza z Akwinu, aby dokładnie wiedzieć u niego, co jest posłuszeństwo i nieposłuszeństwo, kiedy nieposłuszeństwo jest usprawiedliwione i nawet potrzebne, co jest schizma i co nie jest schizma, co jest ekskomunika i kiedy ekskomunia nie jest, jeśli nie macie prawa, czasem, aby iść do podręcznika prawa kanonicznego, aby to wszystko opracować, no chodźcie, weźcie po prostu tą poszukę i te dokumentacje, które dodamy, nasza strony internetowej Bractwa, na pierwszym, właściwie na okładkę to jest kościół w Ekom i tam macie dwa linki. Pierwszy link po prostu jest same link święcej, na święcej, na święcej i prawy link to jest właśnie dosie, doktrynalne dosie. Gdy macie wszystkie po prostu dokumenty, które zostały nawet od 1968 roku wtedy wydane, jeśli to spokojnie, merytorycznie czytasz, to masz już spokój serca. To mnie wiesz, po prostu te wszystkie ataki po prostu są pozbawione, absolutnie pozbawione rzeczywistości. To jest po prostu absolutnie, można powiedzieć, manipulacja tych samych słów, tylko po prostu, aby straszyć. I jeśli człowiek po prostu wie, że to jest właściwie po prostu niepoważnie traktowane, niepoważnie zachowane, to już nie będzie po prostu wątpić. Druga rzecz jest bardzo ważna. Nie tylko wiedzieć o tym, nie być w stanie po prostu odpowiadać na wszystkie zarzuty, ale druga rzecz jest jedna bardzo ważna rzecz. To, co my dostaliśmy tutaj, w tej wszystkie dokumentacje od 22 lutego, wszystko to, co jest, odpowiedzi na listę kardynała Fernandesa, na wypowiedzi kardynała Sacha i tak dalej, albo odwrotnie, co ksiądz biskup Schneider o tym pisze i Strickland, moi drodzy, to jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawę, że tutaj mamy bardzo wybitny katechizm. Katechizm katolicki odnosi się do naszej sytuacji. Tutaj dostaniesz po prostu skrócie wyznanie katolickiej wiary, dostaniesz nik ogromny po prostu właściwie napisany, co jest nadzieja chrześcijańska i przede wszystkim miłość prawdziwa. To jest po prostu ważne. Ci, którzy są po prostu właściwie są po Chrystusie, będą prześladowani. Błogosławieni jesteście, jeśli was prześladują i wszelkie zło na nas mówią z powodu mojego imienia. Bądźcie szczęśliwi i radujcie się, ponieważ nagroda wasza jest wielka w niebie. Ludzkie po prostu pocieszenia, jakie mogą być? Bardzo proste. Czekaj 2 tygodnie, będzie ogromny szum i 2-3 tygodnie później wszyscy zapomnieli o tym, bo już jest po prostu sprawa co do prasy. I wtedy wszystko się uspokoi i wszyscy ludzie zaczynają normalnie myśleć, ale zaraz, właściwie, co to jest? Tutaj mówisz schizma, a tam, no to jest otwarta herezja. To jest tam. No, moi drodzy, jeśli tutaj człowiek znowu po prostu porównuje, jakie jest stanowisko władztwa. To po prostu czytać. Proszę po prostu znaleźć w tym wszystkim po prostu jakikolwiek doktrynalny błąd. Proszę czytać po prostu Mato Populidei albo właściwie wypowiedzi właściwie dostojników kościoła na temat po prostu tej pseudobiskupki anglikańskiej, która właściwie otrzymała wszystkie honory kardynalskie w Watykanie i kardynałowie chyli się głowę i otrzymali błogosławieństwo. Przyznali się, kiedy błogosławiła ta pseudobiskupa, ten uzurpator, moi drodzy, to wtedy każdy normalny człowiek, że coś tu nie tak. I teraz po prostu liczy zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek powie, że no wszystkie argumenty są tutaj, jasne. Nie ma żadnego nic merytorycznego, które obalałoby właściwie pozycji bractwa. A wszystko obala to, co tamci robią. I w tym momencie mam spokój serca, bo pocieszenie jest, na końcu twojego życia nie będziesz mieć papieża i kardynała Fernandesa obok ciebie, który cię usprawiedliwie. Wtedy Pan Bóg po prostu powie ciebie, co ty robiłeś z twoją wiarą. W jaki sposób ty przygotowałeś się na wieczności? Jak ty walczyłeś z grzechem? Jakie po prostu właściwe życie duchowe prowadziłeś? A skąd właściwie to masz? I teraz po prostu to na to odpowiedź po prostu będę. Ja zachowuję katolicką tradycję. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem i te kary, tak jak były 38 lat temu. 38 lat temu, i to jest być może naprawdę bym pocieszeniem, kiedy po prostu pamiętam, kiedy wielu ludzi byli, po prostu zamierzanie mieli, myślę, że tyle teraz nie będziemy mieli, ale to zamierzanie było wielkie. Po prostu to straszne, to było 1 lipca ogłoszenie z komuniki i wszystkich gazetach świata, schizma. Ja miałem moją prymicę 2 lipca. I właściwie do mnie przyszli po prostu cała delegacja 50 Afrykanów, prawda? No i przed halą, gdzie miałem prymicję, to było około, nie wiem, 500-600 osób przyszli, to robili manifestację. Po prostu właściwie robili takie manifestacje przeciw, po prostu mieli takie długie głosy, po prostu, że właściwie arcybiskup Febre jest antysemityzm, to jest to i to tam, to po prostu nietolerancyjne. No i wtedy przyszli właściwie i arcybiskup Febre jest rasistowski, prawda, tego. I kiedy przyszli ci wszyscy czarni, musieli po prostu z Gabonu na moją prymicję, to oni wszystko zwinęli szybko i uciekali. To było bardzo właściwie zabawny moment, ale to był wielki zamęt, a potem 3-4 miesiące temu wszystko spokojnie wróciło do nom. Bractwo zaczyna się rozwijać jak nigdy dotąd, ponieważ po prostu każdy widział, to jest to, co zawsze było i zawsze jest, to zawsze będzie dalej. Nic nie zmienimy. I to będzie tak samo teraz. I myślę, że będzie nawet w tym sensie więcej, ponieważ tutaj, kiedy tak dużo ludzi się obudzi teraz, to w tym momencie wszyscy tam, mówię się, oprócz nas obudzonych, mamy teraz może 3-4-5-6 milionów ludzi, którzy przez to nagle dostali wstrząs. Co to się dzieje? I to jest właściwie też ważne. Ten wstrząs powoduje, że bardzo dużo ludzi zaczyna też myśleć o tym, co naprawdę się dzieje. I kiedy ten głos naszego bractwa, mimo tego, że właściwie oskarżone jako schizma, ale muszę powiedzieć, na tym polega schizma. Ta schizma polega na tym, że nie właściwie otrzymuje, nie przyjmujecie po prostu naukę. Maria nie jest pośrednikiem w tych czasach, nie jest pośrednikiem, jest tylko Mato Populidei. I to jest to. I mówię, aha, ale przecież to pośredniczka wszystkich was to przecież nie było. I to już cały czas było. A co tu jest tak? Więc to powód tego, co będzie przedmiotem naszej kary, to jest po prostu nasza wierność do katolickiej tradycji i dzięki temu właściwie wielu ludzi będą tą katolicką tradycję nawet poznać. I pocieszenie jest takie, że po prostu po jakimś czasie, może już 3-4 lata później, może 5 właściwie, to Stolica Apostolska zaczyna już, pamięta, to było 1984 rok, to było już, to przyjechałem pierwszy raz do Polski, to były już wypowiedzi po prostu ze strony kardynałów, dykasterii, no nie, to nie jest chrzisma, oni nie są poza kościołem i tak dalej, prawda? Jeśli nawet papież Franciszek po prostu wyraźnie powie, że nie jesteśmy schizmatikami, jesteśmy częścią kościoła katolickiego, no ja myślę, że po prostu, kiedy ta, ta obecna po prostu właściwie grupa kardynałów, które tam jest, właściwie są takie, no może będzie, może inni biskupi, które będą znowu mówić, że no słuchajcie, nie będziemy tak nietolerancyjni, prawda? W każdym razie, jakkolwiek nie będzie, jedna rzecz jest pewnie, my musimy być po stronie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie powiedział, poza prawem kanonicznym nie ma zbawienia, ale powie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a poza Kościołem nie ma zbawienia, nie znaczy poza Leonem XIV i kardynałem Fernandezem nie ma Kościoła, nie ma zbawienia, ale poza Kościołem 2000 lat, poza nieulnością nauki Kościoła, poza niezmienną postawą środkami Kościoła nie ma zbawienia. I te środki i tą naukę my dalej po prostu zachowujemy, więc po prostu jesteśmy w Kościele.
Drogi księże Karolu, to na koniec może jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, przed sakrami biskupimi, o co mają modlić się wierni i w jaki sposób, czy zachowywać spokój, w jaki sposób oczekiwać na ten dzień? I drugie pytanie, czy ksiądz byłby tak dobry i w lipcu po sakrach biskupich w którymś wybranym przez księdza terminie pojawił się znowu na naszym kanale i opowiedział o tej sytuacji już post factum?
Ad secundum jak najbardziej. Największą radością, to jasne. Natomiast też bardzo prostu końcowe słowo. To ja po prostu tylko powtarzam, co nasz przełożony generalny nas prosi. Pierwsza rzecz, absolutnie ważna, to jest wydarzenie po prostu najwyższej wagi. Zawsze, gdy nastąpią sakramenty i wielkie święcenia, to zawsze my modlimy się bardzo dużo za przyszłych kandydatów na święceń kapłańskich. Tak robimy co roku i w każdej chwili, kiedy to tak jest. I dlatego tym bardziej za tych wszystkich przyszłych biskupów, za konsekratorów, za konsekrowanych. To jest naprawdę, że aby Duch Święty ich oświecił i po prostu przedstawił nam świętych ludzi. I muszę powiedzieć, tych, którzy ich znam, to są bardzo, bardzo, bardzo wspaniali kapłani. Muszę powiedzieć, z wielkim, z ręką na sercu, po prostu rzadko widać po prostu taki wysoki po prostu cnotę i taki właściwie wysoki po prostu zapal apostolski. I druga rzecz oczywiście, nasz przewodniczący generalny mówi, modlimy się za papieża Leona XIV, bardzo gorliwie, za biskupów, za kardynała Fernandeza, który tak właściwie nas traktuje, niezależnie, jaka będzie to właściwie to traktowanie z nas, my nie przestaniemy modlić się gorąco za po prostu papieża i za hierarchię. Oczywiście z tym prośbą, dokładnie tą prośbą, które rzeczywiście nasz po prostu przyjaciel, nasz biskup Schneider właściwie wyraził po prostu tą petycję. To jest bardzo ważne. Poza tym ważne przygotować się, jak już powiedziałem, przez dobre czytanie tych po prostu tych lektur, ponieważ to daje spokój, to prowadzi całą historię do meritum. I unikać, przepraszam się, to powiem, unikać zbytnich youtuberów, którzy właściwie mówią w kółko o wszystkim i o niczym, więc to przeselekcjonować. Więc kanał pana Misiora jak najbardziej, ale inni po prostu być może lepiej zostawić, aby nie wprowadzić w głowę po prostu ten mętlik po prostu. Nigdy nie ma meritum, nigdy nie ma pokój serca, nie ma Pana Boga, jeśli wewnątrz jest tylko zamieszanie. I człowiek ma sam mieszanie, to zamyka się, modli się i spróbuje upokoić swoje serce i potem układać wszystko właściwie według zdrowego rozsądku. I to zawsze wtedy wygrasz we wszystkich sprawach, a także w tej. I to właściwie jest najważniejsze, co robimy teraz w tym oczekiwaniu tych święceń biskupów. I oczywiście nasz przewodniczący generalny zawsze kończy się gorąco modlitwą do Matki Bożej. Odmawiajcie codziennie różaniec, powierzymy po prostu całą tą sprawę, nasze bractwo, przyszłość Kościoła, przetrwanie katolickiej tradycji, przetrwanie katolickiej wiary i wszystkie po prostu rzeczy, które są tym związane, zbawienie tyle dusz, właściwie Matce Najświętszej, która całą pewnością prowadzi nas do zwycięstwa.
Naszym gościem był ksiądz Karol Sztelin, przełożony dystryktu Polski Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Drogi księże Karolu, bardzo księdzu dziękuję za wywiad i mam gorącą nadzieję, do zobaczenia w lipcu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Mój drogi widzu, dzieło Sprawki Okiem Katolika trwa głównie dzięki wsparciu finansowemu widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać.